Biskup Andrzej J. tak przez kilka dni, potem to się zmieniło. O ordynariuszu tarnowskim pisały media różnego rodzaju. Powód? Otóż prokuratura postawiła biskupowi zarzuty związane z niedopełnieniem obowiązku o poinformowaniu władz o przestępstwach seksualnych, nadużyciach seksualnych wobec osób małoletnich. Z nami jest Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej, ale także ekspert od prawa kanonicznego, autor wielu książek i wielu publikacji z tej dziedziny. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu, Panie redaktorze.
Panie redaktorze, no to krótkie pytanie. Czy z tego, że prokuratura postawiła zarzuty biskupowi Andrzejowi i pozostańmy przy tej formule, chociaż oczywiście wiadomo, o kogo chodzi, ordynariusz tarnowski, biskup Andrzej Jerz, czy cokolwiek oznacza kościelnie, kanonicznie?
Na ten moment nie, dlatego że nie mamy w przepisach prawa kanonicznego, w kodeksie prawa kanonicznego żadnych przepisów mówiących o tym, że biskup, który został oskarżony przez prokuraturę świecką, a więc w innym porządku prawnym, aniżeli porządek kanoniczny, ma mu coś się stać, to znaczy ma mu spaść włos z głowy, ma się zawiesić, ma zrezygnować z urzędu. Na ten moment nie ma takiego przepisu, więc nic.
No więc nic, ale pytanie jest dość oczywiste. Jeśli rzeczywiście jest tak, że biskup popełnił przestępstwo, według oczywiście prawa cywilnego, świeckiego, karnego, a nie kanonicznego, no to pytanie, czy rzeczywiście powinien być biskupem i czy w czasie, kiedy toczy się dochodzenie wobec niego państwowe, on powinien pełnić te funkcje, bo to może w porządku kościelnym przyczyniać się do tego, że pewne informacje nie będą podawane.
No nie będą podawane i zresztą my chyba już mamy z tym tak na dobrą sprawę do czynienia, bo jeżeli my mówimy od kilku dni i prokuratura wprost mówi, że zostały biskupowi postawione zarzuty i został skierowany do sądu akt oskarżenia, a komunikat tarnowskiej kurii mówi o tym tylko i wyłącznie, że biskupowi nic nie wiadomo na temat tego, żeby został skierowany akt oskarżenia, a nie mówi się o tym, że zostały mu wcześniej postawione zarzuty, a powinien o tym wiedzieć, bo w innej sytuacji prokuratura nie mogłaby skierować takiego aktu oskarżenia do sądu bez wcześniejszego właśnie postawienia zarzutów. No to znaczy, że już tu mamy pewnego rodzaju niedopowiedzenie. Oczywiście z punktu widzenia takiego, bym powiedział, moralnego i etycznego, dobrze byłoby, gdyby biskup na ten czas tego prowadzenia postępowania w jakiś sposób się wycofał z posługi, żeby tej posługi nie wypełniał w takim zakresie, w jakim ją wypełnia, żeby dokonał takiego, powiedzmy, swoistego samozawieszenia się. Myśmy mieli w Polsce już taki jeden przypadek na pewno. Tu trzeba by było przywołać byłego już biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej Jana Szkodonia, któremu też zarzucono poważne przestępstwa. No i do czasu wyjaśnienia, przynajmniej tego kanonicznego wyjaśnienia, no biskup sam się wycofał.
No ale precyzyjnie rzecz biorąc, on był biskupem pomocniczym i takie informacje dochodziły w samozawieszeniu, dopomógł mu ordynariusz, czyli metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. W tym przypadku mamy do czynienia z ordynariuszem. Jego nakłonić do takiego działania mógłby ewentualnie nuncjusz lub oczywiście Stolica Apostolska.
Ja myślę, że bardziej Stolica Apostolska, aniżeli nuncjusz, bo nuncjusz na pewno przekazał albo przekaże w najbliższych dniach tą informację do Stolicy Apostolskiej i w dykasterii do spraw biskupów pewnie ktoś nad tym tematem się pochyli i zobaczy, o co tu chodzi. Mamy tutaj tak na dobrą sprawę do czynienia z takim przestępstwem niezgłoszenia organom ścigania faktu posiadania wiedzy o tym, że jakiś tam duchowny dopuścił się czynu przestępczego na osobie poniżej lat 15. Musimy powiedzieć sobie też, że ten przepis zaczął funkcjonować w polskim kodeksie karnym od lipca 2017 roku. Wcześniej go nie było. I tak na dobrą sprawę będzie to z jednej strony sprawa bardzo precedensowa, ale będzie to też bardzo ciekawa potyczka prawna. Bo powstaje oczywiście pytanie, czy ten czyn niezgłoszenia, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3, się już nie przedawnił. Wydaje się, że się jednak przedawnił, natomiast skoro prokuratura kieruje akt oskarżenia do sądu, to znaczy, że stoi na stanowisku, iż się nie przedawnił. Więc zobaczymy, co to będzie się działo w sądzie. Natomiast wracając do pańskiego pytania dotyczącego odpowiedzialności kanonicznej, to wydaje się, że cała ta sprawa powinna być jakimś przyczynkiem do tego, ażeby sprawdzić na gruncie prawa kanonicznego, czy biskup nie popełnił przestępstwa tutaj. W odniesieniu do przepisów kościelnych. Nie wiemy, czy takie postępowanie było wcześniej prowadzone. Z tych komunikatów, które otrzymujemy od diecezji tarnowskiej, czy też z ustaleń dziennikarzy, przepraszam, wynika, że w tych dwóch sprawach, o których mówimy, jakieś tam działania były podejmowane, no ale warto byłoby chyba sprawdzić, czy były to działania właściwe.
No i dodajmy jeszcze jedną, biskup mógł zgłosić do Watykanu, a nie zgłosić do organów państwowych. I ostatnie pytanie, dosłownie, bo mamy w Polsce nie, ale w krajach i kościołach zachodnich mamy sytuację, w której biskupi oskarżeni o rozmaite przestępstwa po prostu się zawieszali sami.
Ostatni przypadek to jest prymas Kanady, który został oskarżony wprost o wykorzystanie seksualne osoby małoletniej i prymas Kanady się wycofał z życia publicznego. Powiedział, że do czasu właśnie wyjaśnienia całej tej sprawy on się zawiesza. Nomen omen bardzo wysoko postawiony, także bym powiedział, w hierarchii watykańskiej, bo to jest również członek tej słynnej Rady Kardynałów przy papieżu Franciszku, a więc no, dość wysoko postawiona osoba.
Czyli mamy analogię, no oczywiście analogie odległe, bo tu nie ma przestępstwa seksualnego, tylko jest inny rodzaj przestępstwa. Bardzo dziękuję. Tomasz Krzyżak, redaktor
i dziennik. Panie redaktorze, przepraszam, że jeszcze na koniec, jeśli pan pozwoli, 30 sekund. Bardzo ciekawą sytuacją będzie, jeśli w trakcie procesu sądowego sąd wyda wyrok skazujący hierarchę, czy to na karę pozbawienia wolności bezwzględną, chociaż nie sądzę, czy też na karę w zawieszeniu.
No to pytanie, mogę nie zadać, panie redaktorze.
To jest pytanie, co się dalej stanie.
No to zadajmy to pytanie, bo prezydent Stanów Zjednoczonych może sprawować swój urząd z celi, a biskup?
No i właśnie, i biskup, jak się wydaje, też. Wprawdzie kanon 401, paragraf 2 kodeksu prawa kanonicznego mówi o tym, że biskupa, który z powodu choroby bądź innej ważnej przyczyny nie może sprawować swojego urzędu, usilnie prosi się o złożenie rezygnacji. Tą rezygnację też, jak wiemy z przypadków, które mieliśmy w ostatnim czasie, także w Polsce, można po prostu na biskupie wymusić. A więc wydaje się, że tutaj będzie coś, byłoby prawdopodobne coś takiego. Ewentualnie sięgnięcie po inne przepisy z kodeksu prawa kanonicznego, a mianowicie pozbawienie urzędu. Jest kilka możliwości.
No to czekamy na bieg wydarzeń. Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej, ekspert do spraw prawa kanonicznego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.